Rozmowa dnia. Zaprasza Michał Słobodzian.
23 osoby zmarły w tym roku w naszym regionie w wyniku wypadków przy pracy. 3 śmiertelne wypadki zdarzyły się tylko w miniony poniedziałek. Czy Inspekcja Pracy jest w stanie skutecznie kontrolować bezpieczeństwo pracowników? Między innymi o tym w rozmowie dnia. Naszym gościem jest Wojciech Szota, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiemy, ile osób zginęło w wyniku wypadków przy pracy w regionie, a ile takich wypadków zdarzyło się w ogóle od początku roku i troszkę bliżej, jakby pan mógł.
Od początku roku zgłoszono 23 wypadki śmiertelne, 37 ciężkich oraz 6 zbiorowych. Poza tym jest jeszcze, to jest największa grupa wypadków lekkich, ale te co do zasady nie podlegą zgłoszeniu do Inspekcji Pracy.
Wiemy, ile osób zginęło, a takie wypadki kończą się poważnymi obrażeniami, niepełnosprawnością, ponad 30 ciężkich.
Tak jest, to również się zdarza. Jeden z takich wypadków zdarzył się w miniony poniedziałek też w Bydgoszczy.
Każdy wypadek jest inny, ale pytanie, częściej dochodzi do nich z winy pracownika czy pracodawcy, który ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo?
To jest, panie redaktorze, tak, że zdarza się rzeczywiście, że sam poszkodowany przyczynia się do wypadku, natomiast praktycznie nigdy nie zdarza się, by był on winowajcą wyłącznym. Z reguły odpowiedzialność rozkłada się na kilka osób, dlatego że praktycznie każdy wypadek jest wynikiem błędu ludzkiego i to nawet nie pojedynczego błędu, ale całej serii, całego łańcucha błędów i zaniedbań popełnionych przez pracowników na różnych szczeblach, od najniższego do najwyższego. Przypadki tolerowania złych praktyk, na przykład zachowania sprzecznego ze standardami bezpieczeństwa pracy. Mieliśmy taki przypadek kilka miesięcy temu, gdy pracownik, młody człowiek, 20-kilkuletni, spadł z dachu, na którym pracował bez zabezpieczeń, spadł na betonową posadzkę, ponosząc śmierć na miejscu. Okazało się, że pracodawca wyposażył go w sprzęt chroniący przed upadkiem, nowiutkie szelki, nieużywane, zostały pracownik na dole. Oczywiście za swoją lekkomyślność zapłacił najwyższą cenę, ale inspektor pracy stwierdził, że współodpowiedzialni byli tutaj również pracownicy szczebla nadzoru, którzy taki stan rzeczy tolerowali.
Bo nikt nie powinien pozwolić mu pracować bez
tego zabezpieczenia. Nie powinien być dopuszczony do pracy.
Dlaczego ludzie popełniają błędy? Są słabo wyszkoleni, pracodawcy oszczędzają na szkoleniach, pracownicy bagatelizują zasady bezpieczeństwa. No tu gra, toczy się o życie.
Myślę, że zdarzają się wszystkie te sytuacje, których pan redaktor wspomniał. Bywa tak, trudno jest takie sytuacje wychwycić, że szkolenia bezpieczeństwa pracy są traktowane jako formalność. Trudno jest to inspektorom wychwycić, ponieważ dokumenty z reguły są w porządku. Jest dokument, jest podpis, jest pieczątka, natomiast za tym dokumentem nie idzie żaden przekaz realnej wiedzy o bezpieczeństwie. Takie sytuacje zdarzają, są dość trudne do udowodnienia. Inspektor pracy siłą rzeczy ogranicza się przede wszystkim do analizy dokumentów. Natomiast takie zjawiska patologiczne rzeczywiście występują. Zdarzają się przypadki pracy po spożyciu alkoholu. Mieliśmy też taki przypadek w województwie, kiedy pracownik mył cysternę samochodową pod wpływem alkoholu. Spadł z wysokości kilku metrów, odnosząc ciężkie obrażenia. Również ktoś go do tej pracy dopuścił, ktoś nadzorował, a przynajmniej powinien był, prawda? Także sytuacje są indywidualne, każda jest inna, natomiast można zaryzykować stwierdzenie, że praktycznie zawsze jest to łańcuch, splot zaniedbań różnych osób.
Jakiego typu wypadki zdarzają się najczęściej? Pan mówi, że mówił pan przed audycją, że pewne zjawiska się nasilają.
Tak. Generalnie jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, to tu niechlubny prym wiedzie branża budowlana i są to najczęściej upadki z wysokości. To nie jest zjawisko nowe. Natomiast drugie miejsce pod względem częstotliwości wypadków śmiertelnych zajmują przypadki porażenia prądem. I tu od kilku lat notujemy pewien dość niepokojący proces. Mianowicie wzrasta liczba wypadków również śmiertelnych porażenia prądem przy pielęgnacji drzew wzdłuż linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia. To jest zjawisko stosunkowo nowe. Wszczęliśmy już pewne procesy o charakterze prewencyjnym. Opracowano program prewencyjno-kontrolny dla firm, które tego typu usługi wykonują. Zgłosiło się 11 podmiotów, także prowadzone są szkolenia w celu uświadomienia pewnych zagrożeń i zaznajomienia z dobrą praktyką.
Bo to jest bardzo niebezpieczne. Drzewa są wysokie, tak? O to chodzi, tak? Że
tak,
można
poza tym sądzę, że pasy wydzierżawione przez operatorów sieci są chyba, można powiedzieć, że czasami są zbyt wąskie, być może.
Ile kontroli związanych z bezpieczeństwem pracy państwo przeprowadziliście od początku roku? Bo jeśli jest wypadek, to Inspekcja Pracy wkracza, ale państwo nie wiem, znienacka kontrolujecie firmy.
Co do zasady, kontrole są przeprowadzane bez ostrzeżenia. Oczywiście, jeżeli jest wypadek, ciężki, śmiertelny lub zbiorowy, no to przybywamy oczywiście na wezwanie z reguły samego pracodawcy. Także są kontrole oczywiście, o których pracodawca wie naprzód. Natomiast co do zasady kontroli inspektorów pracy są niezapowiedziane i bardzo często ich przedmiotem są kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. One też spełniają bardzo istotną funkcję prewencyjną, dlatego że inspektor podczas takiej kontroli, jeżeli stwierdzi bezpośrednie zagrożenie i we właściwy sposób na nie zareaguje, tym samym zapobiega wypadkowi w przyszłości, który mógłby się zdarzyć w każdej chwili.
Czyli to nie jest tak, że pokutuje taka opinia, że te kontrole inspekcji pracy są zapowiadane, pracodawca może się przygotować, wyeliminować wszelkie nieprawidłowości, wyczyścić dokumenty, tak nie jest?
Ta opinia nie jest uzasadniona, ponieważ z zasady, jak powiedziałem już, kontrole są niezapowiedziane. Chyba że sam pracodawca występuje o przeprowadzenie kontroli, na przykład kiedy chodzi mu o uzyskanie pewnych zezwoleń, na przykład zezwolenie na odstępstwo od przepisów BHP, no wtedy oczywiście jest to z inicjatywy pracodawcy. Kiedy ktoś występuje o zgodę na pracę dzieci do lat 16, to również jest kontrola z inicjatywy pracodawcy. Natomiast ogromna większość jest niezapowiedziana. Ta opinia, o której pan wspomniał, mogła się wziąć po części z tego, że kontrola bardzo rzadko trwa jeden dzień. Najczęściej jest tak, że inspektor pierwszego dnia pojawia się niezapowiedziany, natomiast wydaje żądanie przygotowania pewnych dokumentów, które nie zawsze znajdują się na miejscu. Często dokumentację prowadzi jakiś podmiot zewnętrzny, który się znajduje na przykład na drugim końcu Polski. I wtedy ściągnięcie tych dokumentów zajmuje trochę czasu. I wtedy oczywiście w tym sensie pracodawca już wie, czego inspektor od niego oczekuje, bo sformułował to w żądaniu. Ale sama kontrola była niezapowiedziana.
W jaki sposób typuje się firmy, które zamierza się skontrolować pod kątem na przykład bezpieczeństwa? To jest loteria?
Przede wszystkim to nie jest loteria, bo na pewno większą uwagę przywiązujemy do firm, gdzie występują większe zagrożenia. Ale również zdarzają się kontrole w wyniku skarg.
Dostają państwo sygnały od pracowników, czy raczej pracownicy starają się być lojalni wobec pracodawcy, nawet jeśli pracodawca narusza bezpieczeństwo?
Powiedziałbym, że nie ma tu jednej reguły. Dostajemy skargi od pracowników i od byłych pracowników, czasami również od osób z zewnątrz, które się w jakiś sposób dowiedziały o istniejących nieprawidłowościach. Zwłaszcza jeżeli te nieprawidłowości mają charakter zagrożeń publicznych, bo i tak się zdarza. No, wtedy jest skarga w interesie społecznym składana.
A reagują państwo na anonimowe informacje o łamaniu przepisów, czy taka skarga zawsze powinna być podpisana?
Co do zasady, z kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że skargi niepodpisane pozostawia się bez biegu. Natomiast istnieje możliwość, i zależy to od decyzji okręgowego inspektora pracy, jeżeli z treści skargi wynika, że jest zagrożone jakieś szczególne dobro, jeżeli rzeczywiście bardzo prawdopodobne, poważne naruszenia, to również anonimowi nadaje się bieg i również podlega on badaniu. Ale nie ma tu już gwarancji, tak? Natomiast jeżeli skarga jest podpisana, to jest gwarancja, że na pewno będzie rozpatrzona i na pewno będzie...
A ta osoba, która podpisuje się pod tą skargą, jest jakoś przez was chroniona? Czy
oczywiście jest ustawowy zakaz. Ustawowy zakaz wynika z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nie wolno inspektorowi nie tylko ujawniać autora skargi, ale nawet faktu, że skarga została złożona. Oczywiście sam z własnego inspektorskiego doświadczenia wiem, że często pierwsze pytanie pracodawcy w momencie, kiedy wchodzę i pokazuję swoją legitymację, pyta...
Kto doniósł?
Kto doniósł? Albo wręcz mówi, a ja wiem, kto doniósł. I co więcej, powiem panie redaktorze, że często jego domysły są słuszne, ale oczywiście mi nie wolno nawet mrugnięciem oka w żaden sposób dać do zrozumienia, że odgadł. Tu trzeba po prostu zachować pokerową, że tak powiem, twarz. Ja zwykle mówię w takich sytuacjach, o żadnej skardze nic nie wiem. Jestem tutaj, bo jest pan pracodawcą, podlega pan kontroli i dlatego się tu pojawiłem. Także inspektorowi tego robić nie wolno. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sam skarżący na piśmie się na to zgodził. Tak? Ujawnić można również przed sądem, jeżeli sąd zwolni inspektora z tajemnicy.
Jakie są kary za narażanie pracownika na niebezpieczeństwo?
Jeśli chodzi o wszelkie wykroczenia przeciwko prawom pracownika, więc również nieprzestrzeganie przepisów BHP przez osoby do tego zobowiązane, są zagrożone karą grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. Taką wysoką grzywnę może nałożyć tylko sąd. Natomiast inspektor pracy może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego do wysokości 2000 złotych. Natomiast jeżeli chodzi o sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, to już nie mamy wtedy do czynienia z wykroczeniem, a z przestępstwem. W takich przypadkach kierujemy zawiadomienie do prokuratury.
Ważna kwestia. Pracownik, który na przykład jest dobrze wyszkolony, ma sprzęt, ale go nie używa, też może dostać mandat? Może zostać ukarany?
Trudno tutaj, wie pan, jakąś jedną regułę wskazać. Inspektor pracy zawsze indywidualnie stwierdza, kto, kto w danym przypadku zawinił. Z reguły najczęściej bym powiedział, że w przypadkach związanych z bezpieczeństwem najczęściej osobami winnymi są pracownicy nadzoru, którzy dopuszczają, którzy tolerują pewne patologiczne zachowania.
Czyli ten pracownik, który, no bo rozumiem, że pracownik nadzoru nie jest w stanie pewnie pilnować pracownika non-stop, no jeśli ten, o którym mówiliśmy, który zginął, zostawił ten sprzęt nowiutki, to być może ktoś tego nie wychwycił.
Być może, więc dlatego podkreślam, że każdy przypadek jest badany indywidualnie. Nie ma kary, jeżeli nie ma winy, tak? Jeżeli jest stwierdzona wina, czyli że ktoś naprawdę wiedział o niestosowaniu na przykład przez pracownika środków ochrony i ten stan rzeczy tolerował, wtedy można przypisać mu winę. Jeżeli nie wiedział, jeżeli nie mógł wiedzieć, bo na przykład w tym dniu wyjechał,
no to nie ma.
Nie był w delegacji, no to wtedy winy mu przypisać nie można. Każdy przypadek jest indywidualny i trudno tutaj jakąś ogólną regułę.
I już tak na koniec, jest w tej chwili czas intensywnych prac polowych. Gospodarstwa też państwo kontrolują?
Jeśli chodzi o gospodarstwo rolne, sytuacja jest o tyle odmienna, że ogromna większość rolników nie jest pracodawcami, nie zatrudnia pracowników, ani nie powierza innym osobom pracy, na przykład na podstawie umów cywilnoprawnych, lecz wykonuje swoje prace samodzielnie z rodzinami. Tym samym nie podlegają oni kontroli inspekcji pracy, natomiast prowadzimy działania prewencyjne w postaci wizytacji, oczywiście za zgodą tych rolników. One mają charakter edukacyjny, doradczy.
Zdarzają się takie przypadki? Są rolnicy, którzy chcą was puścić i ocenić, czy mam, nie wiem, barierki, tak? Czy sprzęt jest dobrze rozlokowany?
Zdarzają się. Bywa różnie, ale na ogół te wizytacje przebiegają bez problemów. Wielu rolników jest też zainteresowanych, żeby im po prostu doradzić.
Już tak na koniec. Są jakieś uniwersalne zasady, które mogą pomóc w uniknięciu tragedii przy pracy, oprócz tych oczywistych, no, że musi być porządek, że trzeba stosować odpowiedni sprzęt?
Stosować sprzęt, wykonywać polecenia przełożonych, jeżeli są zgodne z prawem, znać przepisy BHP, znać zasady BHP i się do nich stosować, nie lekceważyć. To również pracowników o dużym doświadczeniu, bo pracownicy bardzo doświadczeni właśnie częściej ulegają wypadkom, tym najpoważniejszym. Można zaryzykować stwierdzenie, że bierze się to właśnie z tego, że uważam, że o swojej pracy wiedzą już wszystko i zaczyna lekceważyć zagrożenia, a okazuje się, że
rutynę.
Może ich to zgubić.
23 osoby zmarły w tym roku w naszym regionie w wyniku wypadków przy pracy. 3 śmiertelne wypadki zdarzyły się tylko w miniony poniedziałek. A dziś państwo i moim gościem o poranku był Wojciech Szota, zastępca okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.